Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich po raz trzeci z tego miejsca i w tej miejscowości. Ostatni dzień naszej wspólnej społeczności, ale wykład przedostatni. Będzie jeszcze jeden po przerwie. Tym razem dwa różne tematy, nie jeden poprzez obydwie części, tak jak przez dwa pierwsze dni. No i z tego miejsca tradycyjnie bez wsparcia obrazu. Trzeba będzie tylko polegać na słuchu i słowie usłyszanym. W pierwszej części chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad pewną historią Starego Testamentu. Parę słów poświęcimy jej jako takiej, ale głównie chcemy rozważyć jej głębsze znaczenie, bo wszystko, co w Starym Testamencie jest napisane poza literą, poza historią, którą reprezentuje, jest także pewnym obrazem na coś głębszego. Temat będzie nazywał się Kain, jego historia i piętno. Z pierwszej Mojżeszowej, 4 rozdziału, bo tam właśnie znajdujemy informacje o Kainie. Nie będę czytał na początku tego rozdziału, i tak każdy werset będę odczytywał przy analizie głębszego znaczenia tej historii. Na razie kilka uwag wstępnych na temat tej historii, w nadziei, że braterstwo ją znają i nie potrzeba przypominać, jak to się stało, jak to było z Kainem i Ablem i ofiarą jednego i drugiego, ich przyjęciem czy też nieprzyjęciem przez Boga. Jak wiemy, nieposłuszeństwo Adama i Ewy stało się bardzo szybko źródłem wielu tragedii i nieszczęść na ziemi. Bo już w drugim pokoleniu po Adamie i Ewie doszło do morderstwa i to brata przez brata. Dzisiaj nikt się nie dziwi, jeżeli dochodzą do nas informacje o różnych zbrodniach, w tym i morderstwa. Dawnymi czasy to była wciąż jeszcze sensacja i środki masowego przekazu podawały to, a dzisiaj już nawet nie rejestrują tych przypadków, bo jest ich za dużo, są tak spowszedniały, że myślę, że nawet samej Bydgoszczy telewizja lokalna nie podaje informacji o tym, że w Bydgoszczy ktoś kogoś zabił. Kiedyś to była sensacja na skalę kraju i gdyby gdzieś daleko, nawet od Bydgoszczy ktoś zginął, to by ogólnopolska telewizja pewnie o tym mówiła, a teraz nawet lokalne się tym nie interesują, bo jest to dzień chleb powszedni tak zwany. Ale możemy zadać sobie słusznie pytanie, jak taka rzecz, zabicie człowieka przez człowieka i to brata przez brata, mogła mieć miejsce już na początku historii rodzaju ludzkiego, kiedy Adam i Ewa byli jeszcze prawie doskonali. Dopiero co odpadli od doskonałości. Dzisiaj po wielu latach odpadania od doskonałości, no jesteśmy, można powiedzieć, wrakiem tego, co czym był Adam i Ewa. A oni byli na tak wysokim poziomie, a mimo to wśród ich dzieci w drugim pokoleniu historii ludzkości jednak doszło do takiej rzeczy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że Kain był do tego zdolny. No tak w formie wstępu, w formie prowadzenia. Nie chcemy oczywiście przez to usprawiedliwić Kaina, tylko zrozumieć, jak mogło do tego dojść. I myślę, że takim pytaniem, które nas zawiedzie prosto do odpowiedzi, jak do tego mogło dojść, jest pytanie, w jakich warunkach rozwijał się płód Kaina, który był pierworodny. Pierwsze ich dziecko, Kain. W jakich on się rozwijał warunkach? Bo rozwój płodu, warunki, w których on się rozwija, mają bardzo ważne znaczenie dla tego przyszłego dziecka. Ci, którzy to rozumieją, potrafią nawet zręcznie manipulować takimi okolicznościami, żeby uzyskać pożądane efekty, na przykład wśród zwierząt można podobno wpływać na maść różnych zwierząt. Znamy historię Starego Testamentu, jak Jakub zręcznie te prawa wykorzystywał i rodziły się takie zwierzęta o takiej maści, jakie było dla niego korzystne. On umiał w odpowiedni sposób kłaść im pewne gałązki albo nie kłaść pewnych gałązek przed ich oczami. W ten sposób uzyskiwał efekty, jakie chciał, czyli te prawa działają. I ci, którzy je znają, potrafią je wykorzystywać. A więc wróćmy do naszego pytania, w jakich warunkach rozwijał się płód Kaina przy założeniu, że te warunki miały bardzo ważny wpływ na jego przyszły charakter, na jego przyszłe skłonności, które dziedzicznie otrzymał po rodzicach. Urodził się jako pierworodny, urodził się bezpośrednio po wygnaniu, wypędzeniu rodziców z Edenu. Możemy sobie wyobrazić, że jedno i drugie, a tu szczególnie matka, prawda, bo matka jest w ciąży i stan umysłowy, psychiczny matki wpływa na dziecko bezpośrednio, prawda? Ojciec poza spłodzeniem nie ma większego wpływu na to, w jakich warunkach dziecko się rozwija później przez 9 miesięcy. Ale matka cały czas towarzyszy temu dziecku i wszystkie jej myśli, jej stan psychiczny ma bezpośredni wpływ przez długie miesiące rozwoju płodu na to przyszłe dziecko. Możemy sobie wyobrazić, że Ewa po wypędzeniu z raju nie była zadowolona. Na pewno tęskniła za warunkami, które miała w raju, a których nie było poza rajem, gdy zostali wypędzeni. Na pewno chciwie i samolubnie pożądała tych warunków z powrotem. Być może, tu już nie mówię na pewno, być może miała nawet żal i pretensje do Boga, że tak z nimi postąpił. Mogła sobie tłumaczyć, że taka niewielka rzecz sięgnięcie po owoc już spotkało się z taką ogromną karą. Czy to na pewno, aby słuszna kara, czy ona nie była za mocna, więc mógł się w niej pojawić i bunt, i żal, i rozgoryczenie, a na pewno chęć, pragnienie życia w warunkach rajskich, a nie tych, których im przyszło żyć po wypędzeniu. I tym swoim niezadowoleniem, tym żalem, być może buntem, rozgoryczeniem, naznaczyła to dziecko. I ono, jak się urodziło, to miało te same skłonności, jakie matka przejawiała w swoim stanie, gdy to dziecko było w ciąży. Abel urodził się już ileś lat później, w znacznie lepszych okolicznościach. Nie dlatego, że warunki się poprawiły wokół nich, ale jak wiemy, człowiek, który żyje w złych warunkach, z czasem potrafi się do nich tak przyzwyczaić, że nie odczuwa już tak boleśnie tych warunków, jak na początku. Każdy wie po sobie, prawda, że jeżeli coś złego nas spotka i znajdziemy się w gorszych warunkach niż wcześniej, to początkowo są one strasznie dotkliwe. Ostatecznie odczuwamy ten żal z powodu tego, co utraciliśmy i ewentualnie szukamy nawet winowajców tego stanu, a później człowiek się potrafi przyzwyczaić i żyć w bardzo złych warunkach, no czego dowodem są ci więźniowie na przykład obozów koncentracyjnych, którzy po roku, po dwóch bycia w tym obozie znajdowali nawet powód, żeby się śmiać. Bo więźniowie w obozie koncentracyjnym też się śmiali. Wydawałoby się, że w takim stanie będąc jeszcze ma powód, żeby się z czegokolwiek śmiać. W pierwszych dniach, tygodniach na pewno nic by go nie rozśmieszyło. Ale w drugim, trzecim roku też był w tragicznej sytuacji, ale znalazły się okoliczności, które go potrafiły rozśmieszyć. To znaczyło, że on już się po prostu bardziej pogodził z tym i nie odczuwał tego tak boleśnie jak na początku. I tak samo było z Ewą. Gdy Abel się rozwijał jako płód w jej łonie, ona była już bardziej pogodzona z tymi warunkami. Już znikł ten żal, ten bunt, to rozgoryczenie, ewentualne pretensje do Boga. Może nawet zrozumiała słuszność tego postanowienia Boga, no i przyjęła to za fakt oczywisty dokonany i w takich warunkach trzeba żyć i przyjąć je i cieszyć się nawet tymi, które mają. Zatem Abel miał znacznie lepsze warunki do rozwoju. To jest jedna myśl, którą chciałem podać jako próbę nie usprawiedliwienia, tylko próbę zrozumienia Kaina, dlaczego on był zdolny już w drugim pokoleniu, ledwie odpadli od doskonałości, dlaczego on był zdolny do zabicia swego własnego brata. A druga rzecz, to, na którą chciałem zwrócić uwagę jeszcze z tej historii jako takiej, to sama ofiara jednego i drugiego brata. Jak wiemy, w wersetach 3-7 mamy opisaną to, że przynieśli oni ofiarę, no i jak wiemy, ofiara jednego została przyjęta, bo Bogu się podobała, a drugiego nie przyjęta, bo się Bogu nie podobała. Bóg przy tym nie podał żadnych szczegółów, dlaczego ofiarę jednego przyjął, a drugiego nie. Mimo to Kain, którego ofiara nie była przyjęta, powinien cieszyć się razem z bratem, że ofiara jego brata została przyjęta i w naturalny sposób powinien zadać pytanie bratu, Bogu, komukolwiek, powinien próbować zrozumieć, dlaczego jego ofiara nie została przyjęta. A on, gdy zobaczył fakt dokonany, ofiara brata przyjęta, jego nie przyjęta, to nie próbuje nawet chcieć zrozumieć dlaczego, tylko od razu pojawiają się w nim złe uczucia żalu, niezadowolenia, buntu i chęci zemsty na tym, którego ofiara została przyjęta, a jego własna nie. I Bóg ostrzega go w wersecie 7 przed tym, co się może stać. Wtedy rzekł, 6 i 7, wtedy rzekł Pan do Kaina, dlaczego zapaliłeś się gniewem, a dlaczego spadła, czyli chyba zasmuciła się twarz twoja. Aż jeżeli dobrze będziesz czynić, czy nie będziesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży. Będzie cię pociągał, tak to powinno być oddane w poprawnej polszczyźnie, będzie cię pociągał ten grzech, to, co będzie cię kusiło, lecz ty panuj nad nim. Mamy tu wyraźne ostrzeżenie dla Kaina, że w sercu jego czają się myśli złe, które jeżeli nie będą kontrolowane, złe uczucia, złe myśli, które jeśli nie będą kontrolowane przez niego, doprowadza do tragedii. Został ostrzeżony wcześniej, zanim jeszcze popełnił ten grzech. I tu widzimy bardzo dokładny zasięg odpowiedzialności Kaina z tego właśnie wersetu. To, że w jego sercu siedział ten grzech, te uczucia zdolne do poprowadzić go, popchnąć go do takiego aktu, to nie było winą samego Kaina. To było winą rodziców, którzy mu przekazali takie właśnie geny. Uczucia, które naturalnie się wzbudzają w naszym sercu, w takich czy innych okolicznościach naszego życia, są rzeczą genetyczną. Mamy taki skład genetyczny i tak reagujemy Do nas natomiast należy tylko panowanie nad naszymi reakcjami, dostrzeżenie tych, które są złe, próba ich kontrolowania, żeby one nie doprowadziły do grzesznych zachowań. I na tym polega cała walka dziecka poświęconego. Bo my jesteśmy tak jak Kain. Oczywiście nie zdolni do zabijania innych, tylko jesteśmy tak jak Kain z różnymi grzesznymi skłonnościami. W jego przypadku akurat doprowadziło to do takiego morderstwa. W innych przypadkach może prowadzić do czegoś innego, ale kaliber grzechu u Boga, jak wiemy, nie ma znaczenia. To może być bardzo niewielki grzech, wcale nikogo nie musimy zabijać i będziemy mieli taką samą odpowiedzialność jak Kain, bo jak to pisał Jakub, prawda, nawet jeżeli ktoś wypełni 99 przykazań, a w jednym uchybi, winny jest całości, całej setki. I może być coś bardzo poważnego, może być coś średniego, może coś być niewielkiego. O, na przykład zjedzenie niewłaściwego owocu, prawda, tak jak to było w przypadku naszych pierwszych rodziców i już to był grzech. Nie potrzeba nikogo, Adam z Ewą nie musieli nikogo zabić, żeby stracić łaskę Pana. Kain stracił łaskę Pana, bo zabił. Adam z Ewą stracili łaskę Pana, bo zjedli owoc, którego nie powinni zjeść. Ktoś inny może stracić łaskę Pana za równie drobną rzecz, średnią lub bardzo poważną, ale nie ma znaczenia. Kaliber grzechu się nie liczy. Grzech jest w każdej jego postaci, małej, dużej i średniej, niedopuszczalny i ostatecznie nie może być przez nikogo popełniany. Więc wracając do tego wersetu 7. Widzimy tutaj dokładny zasięg odpowiedzialności Kaina. To, że w jego sercu były takie uczucia negatywne, popychające go do nawet właśnie przemocy wobec własnego brata i jego zabójstwa, była winą genetyki, jego własnych rodziców. Do Kaina należało kontrolowanie tychże grzesznych uczuć, skłonności, popędów, ale tego nie zrobił. I tak samo dzieje się z nami. My często mówimy, nie panujemy nad tym starym Adamem. To był jego też stary Adam. Stary Adam Kaina był taki pobudliwy, taki agresywny. W ten sposób naturalnie reagował, bo w takich warunkach jako płód się rozwijał. To nie była jego wina, że genetycznie został obciążony gorzej, bardziej boleśnie niż Abel. Ale do niego należało kontrolowanie i Bóg go ostrzega i informuje o tym stanie, czyli zwraca mu uwagę, uważając, że gdyby się pilnował, to mogłoby być inaczej. No ale się nie stało, tak, i wiemy, do czego doszło. I trzecia moja uwaga przed wejściem do znaczenia głębszego tej historii, to kilka słów o samym piętnie, które on otrzymał. Werset 15 mówi, bo on się bał, że zginie Kain, wobec tego Bóg do niego się odzywa i mówi, ktokolwiek zabił Kaina, siedmioraką odniesie pomstę. I włożył Pan na Kaina znak, albo piętno, zależnie jaki przekład to podaje, aby go nie zabijał, ktokolwiek by go znalazł. Bóg dał mu jakiś znak, jakieś piętno, żeby on nie zginął. O tym pięknie, o znaku w jego głębszym znaczeniu powiemy, gdy będziemy analizowali naszą historię od samego początku w tym głębszym znaczeniu. Tutaj na razie tylko można powiedzieć, że nikt nie wie, co to za fizyczny znak albo co to za fizyczne piętno było. Niektórzy przypuszczają, że tym znakiem był paraliż, którym Bóg dotknął Kaina i ten paraliż, sparaliżowany człowiek, Kain, był na zewnątrz widoczny jako Kain. Inni twierdzą, że była to ciemna skóra, tak jak Murzyni mają ciemną skórę i tym się on wyróżniał i cechował. Są sugestie, że był to krąg słońca, taka aureola, jak to święci mają na obrazkach i zawsze ten krąg słońca nad jego głową się unosił i w ten sposób zdradzał obecność Kaina. Jeszcze inni mówią, że miał trąd na czole i potem można było go poznać, to było jego piętno, jego znak. Są też głosy, że róg, długi róg z czoła mu wyrastał i w ten sposób się Kain odróżniał od innych. Są wersje, że pies Abla był tym znakiem, który chodził zawsze przy Kainie i ewentualnego mściciela na Kainie przepędzał i chronił go przed pomstą. No i jeszcze jest taka nowoczesna wersja, że tym znakiem była charyzmatyczna zdolność Kaina do tego, żeby swoją siłą woli zneutralizował ewentualnego przeciwnika, który chciałby mu zaszkodzić. Niektórzy mają taką charyzmę, prawda, że potrafią wpływać na ludzi, i tłumy często idą za takimi wodzami, nie taki wóz będzie troszeczkę podobny do Kaina, to często może pociągnąć masy za sobą do różnych brzydkich rzeczy, prawda, jak to historia ludzkości pokazuje. Więc rzeczywiście niektórzy mają taką charyzmę w sobie i wpływają swoją osobowością na innych i ci inni po prostu idą za nimi, gdziekolwiek by ich nie wysłali, gdziekolwiek by ich nie poprowadzili. Oczywiście te wszystkie wersje są nieprawidłowe i na pewno niezgodne z prawdą, bo chociaż nikt nie wie, co to był za znak, tak dosłownie, tam w typie, to jednak na pewno nie był to znak, który wszędzie wobec rozgłaszał, oto idzie Kain. Bo przecież ten znak miał go uchronić przed ewentualną śmiercią, czy należało należało Kaina wtopić w tłum, prawda, żeby on się nie rzucał w oczy, a nie dawać mu znaki, które będą z daleka wszystkim obwieszczały, oto idzie Kain, prawda? Bo to jak chcemy kogoś ukryć, na przykład gdyby policja chciała jakiegoś świadka, prawda, schowa, który ma bardzo ważne zeznania do wskazania jakichś przestępców w jakąś mafię, to gdyby chcieli go ukryć, żeby mafia go nie odnalazła i nie zabiła jako bardzo ważnego świadka w procesie, to na pewno by policja nie afiszowała się z tym świadkiem, prawda? Na pewno by go nie ubrała w specjalny strój, nie prowadziła po ulicach Bydgoszczy na przykład i w ten sposób chroniła go przed mafią, prawda? Wolałaby go uczynić jednym z miliona innych, tak żeby się niczym nie wyróżniał i żeby go gdzieś jeszcze wywieźć, może do Żołędowa i tam go gdzieś schować, może tam by go nie znaleźli. Na pewno by się z nim nigdzie nie afiszowali. Nie wiemy, co to było, ale warto, mówiąc o tym fakcie, powiedzieć, że to hebrajskie słowo ous, z którego pochodzi ten znak albo piętno, jest tłumaczony w Biblii różnie, najczęściej jako znak. Ja podam Państwu kilka wersetów, gdzie to samo słowo hebrajskie występuje i tam będziemy mogli sobie zauważyć po tych wersetach, co to innego jeszcze nazywane było w Biblii dokładnie tym samym słowem, tym znakiem albo tym piętnem, które mamy w tym wersecie 15. Otóż to samo słowo hebrajskie występuje w 1 Mojżeszowej 9, 12, 13 i 17 na określenie tęczy, którą Bóg dał jako znak przymierza między nim samym, Bogiem a Noem. Czyli tęcza była tym znakiem, tak jak u Kaina tym piętnem, tym znakiem było coś, czego nie wiemy, co to było, ale na przykład tęcza nazwana jest tym samym słowem, jako znak. W 1 Mojżeszowej 17:11 obrzezanie było znakiem przymierza z Abrahamem. W 2 Mojżeszowej 3:12 oraz 4:8 znaki dla Mojżesza. O jednym wczoraj mówiliśmy, prawda? Jeden z tą ręką tędowatą. Znaki, jakie Mojżesz otrzymał, że to Bóg go wysyła, nazwane są tym samym słowem. Jozue 2:12 znaki dla Rahab. Znak Rahab, który ona miała pokazać w postaci czerwonego sznura, prawda? Który miała wyrzucić i potem atakujące wojska żydowskie miały wiedzieć, że tu mieszka Rahab, która oddała wielką przysługę szpiegom, czyli całemu narodowi i z tego powodu miała być ochroniona w czasie ataku. Sznur był tym znakiem. Sędziów 6:17 znaki dla Gedeona, który chciał wiedzieć, że na pewno rozmawia z Bogiem i prosił o takie znaki, są nazwane tym samym słowem. Izajasz 7:11-14 mówi o znaku w postaci panny, która miała urodzić syna. I to miał być znak, że jak urodzi się syn z panny, no to by miał być znak, że to będzie Mesjasz. No i Izajasz 38, rozdział 7:8-21-22 znak dla Ezechiasza, który prosił Boga o to, może nie tyle prosił, co wyrażał swój żal wielki, że umierać przychodzi mu tak wcześnie i Bóg dał mu znak, że jego życie zostanie przedłużone chyba o 15 lat wtedy. Także w takich innych kontekstach pojawia się to hebrajskie słowo. Czyli widzimy, że jakiegoś różnego rodzaju znaki to mogły być. Mogło to być tęcza, mogło być obrzezanie, mogłyby to być znaki, jakie Mojżesz otrzymał, czerwony sznur mógł być tym znakiem, no cokolwiek. Nie wiemy, co to było w typie w przypadku Kaina, ale jak zrozumiemy znaczenie głębsze, to chyba będzie dla nas widoczne, dlaczego nie wiemy dokładnie, co to było, bo to było coś niewidocznego w antytypie i dlatego nie jest pewnie podane jako coś widocznego w typie. A więc przechodzimy do początku naszej historii i zechcemy zrozumieć głębsze jej znaczenie. Od razu uprzedzam, że głębsze znaczenie tej historii wcale nie będzie trudne. Niektórzy bracia sądzą, że jak mówimy o tak zwanych typach i antytypach, to te natyty, to takie trudne rzeczy muszą być. Dzisiejsza historia o Kainie i o Ablu jest cudownie prosta. Cudownie prosta, czyli prosta i cudowna. Bo dotyczy historii doskonale wszystkim znanych, skąd inąd będziemy często się odwoływali do Nowego Testamentu, bo tam jest wypełnienie się tejże historii. Ta historia została już prawie w całości wypełniona. Mówię prawie w całości, bo jeszcze pewne elementy są do zrealizowania, ale ta główna część, którą dzisiaj będziemy omawiali, już jest za nami. Zobaczmy, i to będzie kolejny przykład, tak jak w ofiarach, o których mówiliśmy pierwszego dnia, całopalenia tysiąc wieków, tysiąclecia, ofiarach jednego, drugiego wieku, o których mówiliśmy wczoraj. Ta kolejna historia to kolejny dowód tego, jak Bóg pięknie potrafi zawrzeć rzeczy historyczne, które się miały dziać ileś tam lat później, w takiej na przykład historii, słowach, stosunku ludzi na samym początku historii rodzaju ludzkiego między Adamem, Ewą i ich dziećmi. czyli werset pierwszy. Potem Adam poznał Ewę, żonę swoją, poznał, czyli obcował po nowemu, żonę swoją, która porodziła, poczęła i porodziła Kaina i rzekła, otrzymała męża od Pana albo od JHWH. Bo Biblia Gdańska, tam gdzie jest JHWH w oryginale, pisze najczęściej Pana. Mamy tutaj w naszym pierwszym wersecie Adama, Ewę, jego żonę oraz Kaina, ich pierwsze dziecko. Każda osoba w tej historii to się oznacza. Nie mamy tutaj zbyt dużo osób, zatem nie będziemy mieli zbyt wielu różnych znaczeń. Adam w naszej historii to sam Bóg. On przedstawia Boga. A Ewa w tej historii to oczywiście jakieś przymierze. Bracia wiedzą, że przymierza są w Biblii pokazywane w postaciach kobiet. Dlaczego akurat kobieta, a nie mężczyzna? Ponieważ przymierze robi dokładnie to samo w antytypie, co w takiej rzeczywistości codziennej, w jakiej żyjemy, robi kobieta. Kobieta rodzi dziecko i daje mu życie. Przymierze to tak naprawdę mówiąc głównie obietnice. I obietnice, które Bóg daje, które zapewniają rozwinięcie takiego czy innego, innej klasy ludu Bożego, rozwijają. Tak jak kobieta rozwija to dziecko, najpierw je prawdonosi w swoim łonie, a potem je wydaje na świat, ono się rodzi. Czyli od samego początku istnienia tego dziecka, aż po jego poród, ona zapewnia mu warunki do rozwoju. I tak boskie przymierza, które głównie składają się z obietnic i tych braci, którzy te obietnice pod boskim kierownictwem głoszą, używają wobec innych i w ten sposób tymi obietnicami przyczyniają się do powstawania różnych klas ludu Bożego. Jak gdyby rodzą w ten sposób dzieci Boże w ich różnych klasach. Dlatego bardzo słuszną rzeczą jest, że kobieta w Biblii, matka, jest symbolem przymierza. Bo Bóg z różnych swoich przymierzy ma różne swoje dzieci. Zależnie jakie przymierze, jaka matka, rodzą się różne dzieci z klasy wyższej lub niższej. Nie inaczej jest w tym przypadku. A więc Adam to sam Bóg, a Ewa to pewne przymierze, z którego się rodzi Kain. W tym przypadku tym przymierzem jest przymierze zakonu. A więc mamy Boga i mamy Ewę, przymierze zakonu. I Bogu z przymierza zakonu rozwinęło się jakieś dziecko. Pierworodny Kain, znaczy dosłownie od polsku otrzymany od Pana, to się nawet widać w tym wersecie, rzekła, otrzymała męża od Pana. To był ich pierwszy symboliczny syn, czyli naród żydowski. Pierwszym dzieckiem Boga z przymierza zakonu był naród żydowski. I każdy chyba przyzna, że tak było. Przymierze zakonu doprowadziło do powstania narodu żydowskiego jako pierwszego syna Boga z tego właśnie przymierza. Wiemy, że są potem jeszcze inne kobiety używane w Biblii. No, Ketura, prawda, pokazuje także tych, które się urodzą w przyszłości pod nowym przymierzem. Ale idźmy naszą historią, bo inne matki i inne dzieci nas nie interesują. Dzisiaj to tylko tak, żeby pokazać, że mamy różne matki i różnego rodzaju dzieci się z tych matek rodzą. Niektóre mają więcej dzieci, niektóre mają mniej, niektóre mają tylko jedno. I werset drugi. I porodziła brata jego Abla i był Abel pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. Ci sami rodzice, czyli Adam i Ewa, a więc Bóg i przymierze zakonu. Pamiętajmy, Adam to Bóg w naszej historii, a Ewa to przymierze zakonu. Urodzili kolejne dziecko i tym kolejnym dzieckiem był Abel. Kogo przedstawia Abel? Zrozumiemy, jeżeli wnikniemy w znaczenie słowa Abel. Abel w języku naszym polskim znaczy przemijający, albo tchnienie, albo podmuch wiatru. Przemijający, tchnienie, podmuch wiatru. Kogo Bóg się doczekał z przymierza zakonu? Którego istnienie, życie można porównać do czegoś szybko przemijającego, do tchnienia, do tylko zaledwie podmuchu wiatru, wiatr zawiał i już koniec wiania. No, oczywiście tym Ablem, tym kimś był nasz Pan, bo Abel to jest nasz Pan Jezus, który pojawił się tutaj w ludzkiej naturze na bardzo krótki moment w historii ludzkości. 33,5 roku jego pobytu tutaj na ziemi, to jest jak podmuch wiatru wobec Kaina, narodu żydowskiego, który rozwijał się setki lat. I od razu werset drugi nadaje pierwsze charakterystyki tych dwóch synów, które się z przymierza zakonu urodziły Bogu. Abel był pasterzem, a Kain był rolnikiem. Pasterz to ten, który pasie owce. Oczywiście nie chodzi tutaj w naszym przypadku o naszego Pana jako pasterza owiec dosłownych, tylko owiec przenośnych, dzieci ludu Bożego. Nasz Pan był pasterzem dla prawdziwych dzieci Bożych. Troszczył się o nie i nimi opiekował. Natomiast Kain, pisze, był rolnikiem. A każdy z nas wie, czym się zajmuje rolnik? Pracuje na roli. A co to rola, a co rola oznacza w Biblii? Rola to świat. Czyli Kain, naród żydowski, zajmował się światowością, doczesnością, rzeczami tego świata. A wcale nie myśleli o sprawach wysokich, o królestwie, o Bogu. Owszem, mówili o tym, że Bogu, ale tak naprawdę żyli różnymi tylko świeckimi tradycjami, które sami w głowie tworzyli, różnego rodzaju teorie doczesne. No i werset 3 pokazuje, jaką ofiarę Bogu złożył jeden syn i drugi syn. I stało się po wielu dniach, długi okres rozwoju, szczególnie jeśli chodzi o Kaina, bo na żydowskie długo, długo się rozwijał, że przyniósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu. A więc pierwszy syn przychodzi z ofiarą. Kain, naród żydowski. Na ofiarę dla Pana mogli zatem przynieść, jako rolnicy, jako ci pracujący na roli, mogli zatem przynieść tylko i wyłącznie swoje świeckie teorie, świeckie tradycje, świeckie usposobienie, dużo formalizmu i temu podobnych rzeczy. Zobaczmy do Mateusza 15:9. Bo mówiłem, że będziemy zaglądali do Nowego Testamentu, żeby sobie udowodnić to, co się działo, jak nasza historia o Kainie i Abelu się wypełniła. Mateusz 15:9. Lecz próżno mnie czczą, próżno, daremno, mówi nasz Pan o narodzie żydowskim, próżno, daremno mnie czczą, nauczając nauk, które są przekazaniami ludzkimi. Z roli. Nauczają nauki, które są wytworem człowieka, nie Boga. Zajmują się sprawami tego świata i robią różnego rodzaju rzeczy, a to wszystko daremne i próżne. Przynoszą ofiarę, która jest ofiarą doczesności, światowości i co chcą, żeby Bóg był z tego zadowolony, żeby Bóg błogosławił taką właśnie ofiarę? Czy Bóg może taką ofiarę przyjąć? Przykładem takich ludzkich tradycji, ludzkich teorii, które oni potworzyli i Bogu chcieli ofiarować, jest w tym samym rozdziale, czyli Mateusz 15, wersety 2-6. To, co mówiłem u braterstwa Begerów chyba w czasie któregoś wieczoru, ale tam całego zboru nie było, więc przywołuję ten fragment, bo on bardzo dobrze pokazuje to, co oni Bogu przynosili i nasz Pan im to wytykał. Od 2-6 czytamy. Najpierw zaczynają oni zarzutem wobec naszego Pana, Żydzi, mówiąc, czemu, dlaczego uczniowie Twoi przestępują ustawę starszych, albowiem nie umywają rąk swoich, gdy mają jeść chleb. Nasz Pan nie podejmuje odpowiedzi na to pytanie, dlaczego oni nie myją rąk, może dlatego, że mieli czyste ręce i nie potrzeba było myć czystych rąk. Od razu zwracajmy uwagę na ich naruszenia i mówi tak. A odpowiadając, rzekł im, czemu wy przystępujecie przekazanie Boże dla ustawy waszej? Albowiem Bóg przykazał mówiąc, czci ojca twego i matkę twoją, a kto by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niechaj umrze. I tu czytam według nowego przykładu, bo stary przykład nie oddaje myśli poprawnie i nie wiadomo o co chodzi. Kto ma stary przykład, niech słucha, co będę czytał, a kto ma nowy, niech sobie zetnie do nowego. Najlepiej mieć dwie Biblie. Johnson pisał, dobry badacz powinien mieć od 2 do 3 przykładów Biblii koło siebie. Nie ma jednego idealnego przykładu. Ja wiem, że starsi bracia lubią Biblię Gdańską i niektórzy uważają ją prawie za natchnioną, ale trzeba chyba każdy się zgodzić, że nie jest natchniona. I jak ktoś lubi Biblię Gdańską, ja sam używam gdańskiej, ale moja gdańska Biblia ma mnóstwo wstawek. Jeżeli inny przykład biblijny polski daje dobre tłumaczenie, to ja wycinam i wklejam w to miejsce. Jak nie ma żadnego polskiego przykładu, który daje dobre tłumaczenie, to używam białego korektora, który zabiela tłumaczenie, odczekuje 2 minuty i wpisuje nowe. I to jest Biblia Gdańska w okładkach, prawda? Gdańskiej. Natomiast w środku jest to, co jest dziełem wielu różnych przekładów. Ja to wszystko zbieram w mój przekład jeden i powstaje taki w sumie w miarę poprawny przekład, ale to jest cały czas w procesie tworzenia. I nie oddam tej Biblii nikomu, bo tu mam wiele przykładów w jednym przekładzie. Ale zachęcam braci, żeby mieć, chociaż właśnie ci starsi bracia, jak mają Biblię Gdańską, niech się nie wstydzą użyć także jakiegoś nowego przykładu, który przecieszy się jakąś tam renomą, bo naprawdę czasami w ogóle nie można myśli uchwycić. Ale bywa też, że Biblia Gdańska daje lepszy przekład niż nowe. Więc trzeba śmiało między przekładami krążyć i nie być przywiązanym do jednego, bo jak wiemy, tłumaczenia Biblii nie były natchnione. I na przykład tego dowodem jest werset 5 i 6. Jak ktoś potrafi zrozumieć przekład gdański, to gratuluję. Bo ja nie potrafię. Czyli czytamy werset 5 i 6. Jaki był zarzut, jaki nasz Pan postawił Żydom. To jest bardzo ważny zarzut i odkrywczy. A wy powiadacie, I teraz nasz Pan mówi, co wy zrobiliście z boskimi przekazaniami? Bóg wam dał, on zacytował, czci ojca i matkę twoją, a kto by złorzeczył, śmiercią umrze. A wy co w tego zrobiliście? Ktokolwiek by rzekł ojcu albo matce, cytuje teraz on naukę Żydów, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musisz czcić ojca swego ani matki swojej. Tak oto unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Powtarzam raz jeszcze, co oni Żydzi robili. Co oni zrobili z czczenia ojca i matki? To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. I nie musi taki ktoś czcić ojca ani matki. O co tu chodziło? To przekazanie o czczeniu ojca i matki oznaczało między innymi, to nie chodziło o to, żeby się ojcu i matce kłaniać, prawda? Cześć oddawać, kłaniać, czy żeby się do nich modlić, prawda? Cześć dla ojca i matki polega na odpowiednim stosunku do ojca i matki. Jak dziecko jest małe, no to wiadomo, stosunek posłuszeństwa wobec rodziców, a jak dziecko jest coraz starsze, a rodzice jeszcze starsi i w końcu może niedołężni, to dziecko miało obowiązek od Boga mu nadany zająć się rodzicami w starszym wieku. Nie odstawić do domu starców, nie wywieźć na pustynię, żeby sobie tam sobie rodziło, tylko właśnie mieli się nimi zająć i opiekować się starszymi rodzicami. To było w ramach czci ojca i matkę twoją. To nie chodziło o cześć boską, ani o, nawet nie o posłuszeństwo w tym przypadku, bo dziecko było dorosłe, a rodzice starzy i niedołężni. Ale Żydzi, szczególnie kler żydowski, a kler ma zawsze jeden wspólny mianownik, jest żądny pieniędzy, władzy, stanowisk, przywilejów. Wobec tego sobie kler żydowski wymyślił, bazując dobrze na psychice człowieka, że pewnie niejednemu Żydowi się nie chce starszym ojcem i starszą matką zajmować w ich starości. Czy nie można byłoby wymyśleć fajnego sposobu dla tych Żydów, żeby ich uwolnić od tego przekazania, a przy tym coś zarobić? I wymyślili, że jeżeli taki syn albo taka córka wpłaci odpowiednio dużą kwotę na rzecz świątyni, pieniędzy, jest zwolniona z obowiązku zajmowania się starszą matką lub starszym ojcem. To, powtarzam teraz te słowa, to, co się ode mnie jako pomoc należy, mówi taki syn albo córka do matki ojca, czyli te środki, które ja mógłbym użyć, żeby się tobą zająć w twoim starszym, niedołężnym wieku, jest płatą jako pomoc, bo mnie do tego zobowiązuje przykazanie czci ojca i matkę twoją, tak Bóg kazał. Ale wiesz, to, co się jako pomoc należy, co ja mógłbym ci dać i powinienem dać w formie pomocy i opieki na swoje starsze lata, jest darem na ofiarę. Ja to na świątynię zaniosłem. I Bóg mnie zwolnił, podobno tak mówi mi kapłan. Bóg mnie zwolnił z obowiązku zajmowania się tobą, więc bardzo mi przykro, ale ja wpłaciłem odpowiednią kwotę, proszę bardzo, tu jest kwitek na potwierdzenie i jestem zwolniony od obowiązku zajmowania się tobą w twoim starszym wieku. Nie musi czcić podobno taki ktoś ani ojca swego, ani matki swojej. Tak Jezus powiedział Żydom. A skoro nasz Pan mi to zarzucił, to musiała to być prawda, nasz Pan nie kłamał. Tak oto, podsumowuje to Jezus, unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Dał im realny przykład ich ofiary jako Bogu. To był tylko jeden z przykładów takich, było mnóstwo. W innych przypadkach nasz Pan mówił jeszcze wiele innych rzeczy. Ale to jest taki bardzo namacalny i chyba każdy zdrowo myślący człowiek przyzna, że okropna rzecz, a my do tego zdolni. Kler jest zdolny do przeróżnych rzeczy, które są dla normalnego człowieka nie do pomyślenia. Żeby tak wykręcić jedno z boskich przykazań o czczeniu matki i ojca. I oni z takimi właśnie rzeczami przyszli do naszego Pana. To właśnie jest ofiara Kaina. Taka rzecz i temu podobne. I przychodzą i czekają na boskie błogosławieństwa w nagrodę, w zamian. A jak ich nie ma, a są błogosławieństwa dla naszego Pana, to tak ich to zdenerwowało, że postanowili się go pozbyć. Tak, tak. O tym jest nasza historia. Wracamy do 4 rozdziału, do początku i do wersetu numer 4. Także i Abel, nasz Pan, przynosi swoją ofiarę wobec do swego ojca, które drugie dziecko przymierza zakonu. Także Jabel przyniósł z pierworóc trzód swoich i z tłustości ich i wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego. Jezus przynosi swoją ofiarę, którą jest jakieś tłuste zwierzę, tłusta owieczka, a tłusta owieczka przedstawia jego człowieczeństwo, które on oddaje w ofierze. Element tłuszczu, każdy rozumie, prawda? Element miłości obecny w ofierze naszego Pana. Bóg przyjmuje Jezusa w jego nowym stworzeniu jako Abla i w jego człowieczeństwie w ofiarowanym zwierzątku, bo wtedy mamy człowiek przedstawia nowe stworzenie, a zwierzę przedstawia człowieczeństwo. Bóg przyjmuje naszego Pana zarówno w nowym stworzeniu pokazanym w Ablu, jak i w człowieczeństwie, które z siebie daje na ofiarę ofiarowane zwierzę. W jaki sposób? Przez błogosławienie naszemu Panu. W czasie jego misji, co bardzo zdenerwowało i złościło Żydów, a także po pięćdziesiątnicy, kiedy naszego Pana już nie było, ale jego uczniowie kontynuowali jego dzieło, a nasz Pan kierował tymże dziełem już z nieba, już spoza zasłony. Werset numer 5. Ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał Bóg. I rozgniewał się Kain bardzo i spadła, czyli zasmuciła się twarz jego. Ofiara Izraela była nie do przyjęcia przez Boga. W najlepszym wypadku była bardzo, bardzo niedoskonała, wypaczająca boskie przykazania, o jak jedno z tych odczczeni ojca i matki. A w najgorszym wypadku była bardzo, bardzo grzeczna, bo była gotowa zabijać i mordować, czego dowód dali na naszym Panu. Wobec tego taka ofiara Bogu się w żadnym wypadku nie mogła podobać. Dlatego Bóg nie błogosławił poczynaniom narodu żydowskiego za dni naszego Pana i oni to widzieli, oni to odczuwali i to ich gniewało i zazdrościli, pamiętamy jak zazdrościli naszemu Panu tych tłumów, tego posmuchu, tego uznania, nawet od tych, którzy poszli go aresztować. No ale właśnie, Bóg jest tak dobry, powtarzam po raz trzeci, że za dobry, że dba o tych wszystkich ludzi, o ten Izrael i chciałby, żeby oni nie popełnili takiego wielkiego grzechu. Więc dopóki jeszcze nie jest za późno, apeluje i przemawia. Werset numer 6, który czytałem na samym wstępie, ale powtarzam dla potrzeb naszego antytypu. Wtedy rzekł Pan do Kaina, wszedrze, dlaczego zapaliłeś się gniewem i dlaczego spadła, zasmuciła się twarz twoja. Bóg zwraca im uwagę na ten gniew, który krąży w ich sercach i w ich umysłach. Przez, w jaki sposób zwraca im uwagę? Przez kazania, nauki, przez cuda, przez postawę naszego Pana i jego uczniów, apostołów, którzy zgodnie z jego poleceniem chodzili i mówili mniej więcej to samo, co nasz Pan. Oczywiście ich świadectwo nie było tak doskonałe i tak piękne i wzniosłe, jak samego Pana. Ale zwraca im uwagę na ten gniew, który jest obecny wśród nich. Zobaczmy szczegóły tego zwracania uwagi. Werset 7 o tym mówi. A zaś jeśli dobrze będziesz czynił, czy nie będziesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, będzie cię pociągał, lecz ty panuj nad nim. Wskazuje poprzez naszego Pana, poprzez apostołów, w jaki sposób ich ofiara może być przyjęta, w jaki sposób mogą się Bogu podobać. Mówi im, żeby dobrze czynili. Mówi, jeżeli nie będziesz dobrze czynił, czy nie będziesz wywyższony, czyń dobrze, a spotka cię uznanie, wywyższenie, przywileje, błogosławieństwa, które Bóg chętnie udzieli tym, którzy dobrze czynią przed nim. Jak mieli Żydzi dobrze czynić, żeby zyskać boską aprobatę? Były dwie drogi. Nasz Pan obydwie te drogi im pokazał. Jedna droga to doskonale wypełniać zakon, a jeżeli nie potrafią doskonale wypełnić zakonu, o czym Bóg wiedział, nasz Pan też, ale była to jedna z możliwości. Jeżeli nie potrafią, to powinni przez pokutę i przez wiarę przyjąć naszego Pana. I przyjść do Boga poprzez usprawiedliwienie z wiary, jeżeli nie byli w stanie przyjść poprzez usprawiedliwienie z uczynków. Gdzie to było pokazane? No zobaczmy do Mateusza 19 rozdziału. Mateusz 19, a werset 16. Do naszego Pana przychodzi pewien młody człowiek i mówi tak. Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić? Zobaczmy, co dobrego mam czynić. Dokładnie to same sformułowanie. Czyń dobrze, a będziesz wywyższony. Co dobrego mam czynić? Bo chciał wywyższenia. Dobry przedstawiciel tego narodu. Co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? To wywyższenie, to błogosławieństwo, o którym im zależało. I nasz Pan od 18 do 19 daje pierwszy sposób dobrego czynienia. I mówi... Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Czyli ojca twego i matkę twoją, miłować będziesz bliźniego twego jak siebie samego. Pokazuje im drogę zakonu. Wypełnianie przykazań to jest dobre czynienie. Czyń te rzeczy, a spotkasz się z uznaniem, wywyższeniem, błogosławieństwem i życiem wiecznym od Pana w nagrodę. No ale gdy wiadomo, ta droga była dla nich niemożliwa, bo oni byli niedoskonali, nasz Pan to ten doskonale wiedział, ale wskazuje tą drogę, no bo Bóg przecież zakon dał im po to, żeby im pokazać, że tą drogą nie mogą pójść, dlatego czytaliśmy pierwszego dnia, też jeszcze na slajdach, że zakon był pedagogiem, nauczycielem do Chrystusa, żebyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Zakon miał pokazać jedną z możliwości, ale dostępną tylko dla doskonałego człowieka, żeby nauczyć niedoskonałego człowieka, że musi Bóg mu dać jakąś inną szansę, jeżeli kiedykolwiek ma się spotkać z boskim uznaniem. że tą drogą, która do tej pory obowiązywała pod zakonem, nie da rady niedoskonały człowiek pójść i nigdy nie spotka się z boskim uznaniem. Dlatego nasz Pan wymienia ją, świadomo oczywiście, że ona jest nie do pokonania dla niedoskonałego człowieka, dlatego w zanadrzu trzyma coś jeszcze więcej. Gdy ten młodzieniec mówi, że tego wszystkiego przestrzega i od młodości i nic mu z tego nie wychodzi, czyli kiedy się przyznaje do swojego wysiłku, który nie daje mu żadnego jednak efektu, nasz Pan mówi, to nie koniec, ja mam jeszcze drugą możliwość. I werset 21 mówi o tym dobrym czynieniu w drugi sposób. Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majątności twoje, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. Ten werset zasługuje na oddzielny wykład. Ja taki wykład też mam na temat tego wersetu. Ale, bo ktoś powie dziwne słowa naszego Pana. Sprzedaj majątności twoje, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Na pewno nie chodziło mu o dosłowne zrozumienie tego wersetu. Nasz Pan, jak to miał często w zwyczaju, ukrywał swoją treść pod jakimiś dziwnymi stwierdzeniami. Tak jak mówił, że mówi w przypowieściach, żeby słysząc nie słyszeli, widząc nie widzieli i żeby się nie nawrócili. Nasz Pan ukrywał prawdę po to, w ogóle Bóg nasz Pan, prawda jest ukrywana po to, żeby przypadkowy czytelnik, taki, jak się mówi przysłowiowo z ulicy, który by tu na przykład wstąpił i już chciał zbawienia, prawda, żeby nie zrozumiał prawdy, która jest tylko dla tych, którzy szukają. Dlatego prawda jest poukrywana. Między innymi jest poukrywana w typach. Typy są jednym z informacji i mało kto je typy rozumie. Oczywiście bez typów da się żyć, bo nie potrzeba do zbawienia rozumienia typów, ale typy to jeden z 7 sposobów przekazywania przez Boga prawdy, także on tam poukrywał. I prawda jest podawana w sposób łatwy, średnio łatwy, średnio trudny, trudny i bardzo trudny. Żeby nikt się nie dziwił, że czasami mamy w ruchu Epifanii trudne rzeczy, bo być może niektóre z tych, które były u nas pierwszego dnia i drugiego, mogą się wydawać komuś trudne, to podam, nie będę tego szukał, bo w tej chwili nie pamiętam, gdzie to piszę, ale Matesów sobie skojarzą. Gdzieś u Piotra to pisze. Może by mi znalazł, jakby Piotr dużo rzeczy nie napisał. Wiem, że w mojej Biblii jest to w którymś konkretnym miejscu, ale nie wiem, czy tak od razu tutaj znajdę. Jak nie znajdę od razu, to dam sobie spokój, bo no tak jest, to właśnie, żeby ktoś się nie dziwił, czasami Pana dają takie zarzuty, że u nas Epifanii mamy takie niektóre trudne prawdy, a czy one są w ogóle potrzebne do zbawienia i tak dalej. No pewnie, że nie są niezbędne do zbawienia, ale są potrzebne dla niektórych chrześcijan. Są chrześcijanie, którym wystarczy krótkie łóżeczko i krótka kołderka, jak mówi Izajasz, i już mu jest wygodnie. Są tacy, którzy mówią, to mi niewygodnie, trochę większe łóżeczko i większą kołderkę bym chciał, a są tacy, którzy potrzebują porządnego królewskiego łoża. No to co ten król? Jak ten król będzie spał w takim malutkim łóżeczku niemowlęcia, prawda? On by tam się męczył i by nie miał żadnego snu, bo mu tak niewygodnie, żeby pewnie wolał opuścić to łóżeczko i leżeć na podłodze, prawda? Gdyby do tego doszło. I zauważmy, że tak było zawsze. Tak było zawsze od czasów apostołów. Wśród apostołów były takie same sytuacje. I mam na myśli drugi list Piotra, 3 rozdział, wersety 15 i 16. I zobaczmy. To jest bardzo dobra odpowiedź dla tych, którzy sami twierdzą, że wśród naszych nauk są takie trudne nauki, a czy to naprawdę one są potrzebne, a czy naprawdę one są od Boga, może wy tak sobie tylko wymyślacie i utrudniacie. A niecierpliwość Pana naszego miejcie za zbawienie wasze, jak wam miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości pisał. I teraz najważniejszy werset. Tu na razie mówi według mądrości pisał Paweł, a teraz zobaczmy. Jak i we wszystkich listach swoich, Paweł, mówiąc o tych rzeczach, między którymi są niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają, jak i inne pisma ku swemu własnemu zatraceniu. Oto Piotr, apostoł, pisze, że wśród listów Pawła są rzeczy trudne do zrozumienia. Pewnie miał na myśli Piotr i samego siebie. Ja, Piotr, apostoł, widzę w listach Pawła niektóre trudne rzeczy. A ci niestateczni nawet je wykręcają, no bo nie potrafią zrozumieć, może się wstydzą, że nie rozumieją, to próbują wyjaśnić to, czego nie rozumieją, żeby jakoś twarz zachować. Wykręcają ku swemu własnemu zatraceniu. No ale wśród Ubata Johnsona też można powiedzieć, też akurat Paweł Johnson, prawda, jak nasz, też można powiedzieć, że wśród jego pism są niektóre rzeczy trudne ku zrozumieniu. No i tak jest. Ale one, jak są dla kogoś za trudne, to ten ktoś nie powinien się z tym zniechęcać, tylko korzystać z tych rzeczy, które dla niego nie są za trudne. a za rok, za dwa, za pięć, te, które dla niego są dzisiaj trudne, wcale nie muszą być trudne. Jak trochę podrośnie, trochę się rozwinie i to łóżeczko będzie mu ciut za krótkie, albo takie prawie na styk, to mówi, no mogę o 20 cm łóżko poszerzyć już dzisiaj. Dwa lata temu nie potrzebowałem. Mieściłem się dobrze w tamtym łóżeczku, ale trochę podrosłem, bo jak te dzieci małe, prawda, podrastają, też nie mogą ciągle spać w tych samych łóżeczkach, trzeba im zmieniać, bo byłoby to niewygodne dla dziecka i nawet prawie nie można byłoby spać. Także tak było zawsze. Prawda, Bóg zapewnił wprawdzie, którą ma do przekazania, elementy pokarmu dla każdego swojego dziecka. Dla tego, który jest malutkie i tylko mleczka potrzebuje, i tego, kto do tego mleczka trochę kaszki już chce, żeby dodać, zagęścić, do tego, kto już jest na poziomie ziemniaka, no i w końcu na poziomie schabowego. I każdy Bóg chce, żeby każdy chrześcijanin miał pokarm dla niego właściwy, bo on wie, że ten, który gustuje w schabowych, no owszem, mleczko zje od czasu do czasu, ale gdyby mu tylko to przyszło jeść, czułby się, prawda, źle. Więc wracamy do naszego tematu. A zatrzymaliśmy się, bo taka dygresja poszła z tymi trudnymi rzeczami. Nie wiem, skąd ona się wzięła, ale jakoś gdzieś wykład nas do tego doprowadził. Wracamy do wersetu 21 w Mateusza. Tak, Mateusza 19:21, gdzie nasz Pan, a no właśnie, dygresja zaczęła się od tego, że nasz Pan ukrył łatwą treść po takim właśnie stwierdzeniu. No bo tak chciał ukryć. Nie chciał, żeby każdy to zrozumiał od razu, a nawet chciał, żeby niektórzy może opacznie rozumieli, bo wiedział, że ci, którzy będą chcieli to zrozumieć, to będą badać, pytać, porównywać i dojdą do właściwego odebrania tej myśli. A jaka ona jest? Idź, sprzedaj majątności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. Sprzedanie majątności, o których on tutaj mówi, nie dotyczy naszego majątku finansowego, naszych domów, samochodów i ziemi, tylko naszego człowieczeństwa. To jest nasz cały majątek, nasze całe dobro. Jezus mówi, idź, sprzedaj swoją majątność, sprzedaj swoje człowieczeństwo, czyli poświęć się Bogu. A dlaczego on mówi, że idź, to sprzedaj? No bo Bóg ma dla ciebie zapłatę. Nasz Pan nie chce, żebyśmy się czuli jak dziad, który przychodzi z niczym i tylko łaska. Prawda, życie wieczne jest łaską, jest darem od Boga, z jednego punktu widzenia, no bo nie możemy nic dać wartościowego w zamian, żeby to zyskać, ale nasz Pan chce, żebyśmy się lepiej czuli, mówi, oddaj samego siebie, a Bóg ci zapłaci. Zapłaci ci stokroć w tym życiu, a później da ci życie wieczne. No, w innym miejscu nam powiedział, gdy uczniowie pisali, co nam będzie za to, żeśmy opuścili wszystko i poszli do ciebie, to on mówi, że ktokolwiek by to zrobił, to otrzyma zapłatę w postaci stokrocia w tym życiu, a potem jeszcze życie wieczne go czeka. I tuż też na zasadzie handlowej transakcji mówi. Chociaż w innym miejscu Biblia powie, że życie wieczne jest darem. Bo tak naprawdę nasze poświęcenie się nie zasługuje na to, żeby z nagrodę dostać życie wieczne. Więc zgodnie z punktu widzenia prawdy, to jest to dar, życie wieczne. Ale doceniając nas, Bóg, nasz Pan, czasami mówią z punktu widzenia takiego, że my mamy coś do zaoferowania. No i coś to jest, bo jak ktoś się nie poświęci, nie da tego czegoś, to nawet nie dostanie on życia wiecznego. To jest dar, ale jednak warunkowy. Coś trzeba zrobić. Chociaż to, co zrobimy, wcale tego życia wiecznego nie kupuje, bo to jest wartość zbyt mała. Niemniej jednak trzeba to zrobić. Trzeba się poświęcić Bogu na służbę, żeby życie wieczne otrzymać. I nasz Pan mówi do tego młodzieńca. Jak chcesz być doskonały, czyli osiągnąć zbawienie, bo bycie doskonałym to bycie już zbawionym w takiej czy innej klasie, w doskonałości, to idź, sprzedaj majątności twoje, poświęć się całkowicie Bogu, a On ci zapłaci. Na coś powie, na co z tym rozdawaniem ubogiemu? Skoro nie chodzi o sprzedaż naszego majątku, to i rozdawanie nie polega na rozdawaniu majątku. To rozdawanie ubogim chodzi o ubogich nie w majątek, bo tego Bóg wcale nam nie każe sprzedawać i rozdawać nikomu. Chodzi o ubogich ludzi w tym świecie, którzy nie znają prawdy i są ubodzy w prawdę, w obietnicy, jakie prawda zawiera. Bo spójrzmy na obecny świat. Dla niego to życie to jest wszystko. Tu i teraz to jest wszystko. Żeby w tym, że to życie uratować, oddaliby wszystko. Często by się zaparli samego siebie i diabłu by duszę oddali, żeby tylko to życie uratować doczesne. A w ramach jego życia, żeby sobie komforty i wygody zapewnić, to kradną, oszukują, sprzeniewierzają majątek i tak dalej, żeby jak najlepiej żyć. Bo dla nich to jest tylko tu i teraz. Oni nie mają żadnej nadziei na to, że będzie ciąg dalszy i że właściwie ten ciąg dalszy jest ważniejszy od tego. Tu jest Biblia mówi do nas, jesteście tylko pielgrzymami. Przechodzimy przez obcą ziemię, obce terytorium, nie nasze królestwo. Tu trwamy tylko przez ileś lat, a tak naprawdę to należymy do innego królestwa, którego nie ma końca. Inne warunki tam będą panowały. Zatem my się nie przywiązujemy do tych rzeczy, my widzimy inną perspektywę. Ci, którzy nie znają prawdy i tej innej perspektywy nie widzą wcale, są biednymi. Są biednymi w boską prawdę, w boską obietnicę, pozbawionymi tych nadziei, tych radości, które daje prawda. Więc nasz Pan tych biednych ma na myśli. I mówi, rozdawaj ubogim właśnie w tę boską prawdę, w boskie obietnice, te wszystkie rzeczy prawdy, które ty masz. Mówiąc sobie, głoś prawdę temu światu. Ale nawet jak mówił, rozdawaj ubogim, to też wiedział o tym, że to rozdawanie ubogim, czyli głoszenie prawdy ludziom, którzy tej prawdy nie znają, takie nie będzie wcale masowe, ani chętnie przez nich przyjmowane, bo wiedział, w jakich warunkach będzie wybierany lud Boży wieku Ewangelii. To rozdawanie, o którym tutaj mowa, to głównie nasz Pan miał na myśli w wieku tysiąclecia. I to mamy ten temat, można całą godzinę mówić. Nasz Pan powiedział, idź, sprzedaj majątności swoje, poświęć je całkowicie Bogu, zacznij rozdawanie prawdy i jej obietnic już teraz, na małą skalę, ale ja wiem, że teraz to nie będziesz dużo rozdawał, bo nie będą chcieli od Ciebie brać, bo ci ubodzy tego świata w tą prawdę są takimi ubogimi, którzy nie są świadomi swojego ubóstwa. Oni nie czują ubóstwa prawdy i wcale za nią nie pragną. Oni woleliby, żebyśmy im dali trochę pieniędzy, niż opowiedzieli prawdę. No ale nie te pieniądze kazał nam Pan rozdawać. Więc Jezus miał na myśli głównie wiek tysiąclecia, kiedy przygotujemy się w obecnym życiu do takiej czy innej klasy ludu Bożego, to później, kiedy warunki się zmienią i nasz Pan będzie królem i usunie obecny porządek rzeczy, to wtedy na masową skalę zacznie się rozdawanie. A kto będzie rozdawał? Klasy ludu Bożego. Będzie najwyższa klasa, najwięcej będzie miała do rozdania i tak co klasa niżej, nieco mniej będzie miała do rozdania, ale będzie miała. Bo wobec tego biednego świata, właśnie biednego nie finansowo, tylko biednego w prawdę i w te obietnice, to będą bogactwa, które klasy ludu Bożego będą rozdawać. I taki jest boski plan. Idź, sprzedaj twoje majątności, poświęć się całkowicie Bogu już teraz, jak chcesz być doskonały. A potem będziesz rozdawał w królestwie, jak się przygotujesz odpowiednio i będziesz miał kwalifikacje Ducha Świętego do tego celu, będziesz członkiem takiej czy innej klasy ludu Bożego, będziesz rozdawał bogactwa prawdy tym, którzy nie będą mieli, a w wieku tysiąclecia przyjdzie głód prawdy i ludzie będą chcieli słuchać w innych warunkach niż teraz. I o to chodziło naszemu Panu, ale on to ukrył i nie przejmował się wcale, że młodzieniec tego nie pojął. Bo gdyby młodzieniec miał właściwy stan serca, to by zatrzymał się przy tym stwierdzeniu naszego Pana i zaczął dociekać. O co tu chodzi? Jak ma sprzedawać? Kiedy? Co? W jakiej kolejności? Jak od razu hurtem wszystko? No to i wtedy by słowo po słowie nasz Pan by mu wyjaśnił głębię tego znaczenia. A on od razu się zniechęcił. To znaczy, że w jego sercu nie było stanu właściwego do poświęcenia. Dlatego nasz Pan nawet nie zatrzymał go, wtedy się zasmucił, gdy to usłyszał, że ale ja Cię wyjaśnię, nie zniechęcaj się, pozwolił mu odejść. I tak trzeba zrobić zawsze. Większość ludzi tego świata, nawet jak usłyszy o prawdzie, nie jest gotowa się poświęcić bez reszty Panu. A każdy, kto się nie jest gotowy Panu poświęcić całkowicie, czy nie jest gotowy zrezygnować ze wszystkiego innego na rzecz Pana, nie nadaje się do poświęcenia wieku Ewangelii. No i ten człowiek się nie nadawał młody. Bo gdyby miał oddać wszystko, to jednak by się nie zdecydował. A wcale mu to nie chodziło naszemu Panu, ale to była próba jego gotowości do pełni ofiary na rzecz Pana. Wracamy do wersetu 8 naszej głównej historii, czyli do 4 rozdziału. I rozmawiał Kain z Ablem, bratem swoim, i stało się, gdy byli na polu, że powstał Kain na Abla, brata swego, i zabił go. Żydzi sprzeciwiają się i zaprzeczają naszemu Panu przez całą jego misję. To jest to, co mamy powiedziane. Rozmawiał Kain z Ablem. Ta rozmowa między naszym Panem a Żydami jest bardzo dobrze opisana w liście do Żydów 12:3. To nie była przyjemna rozmowa. To była rozmowa, jak mówi Paweł w liście 12:3. Przecież uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowe grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie. Już dalej nie będę czytał, bo to nadal jest zachęta dla nas. Podejmował przeciwko sobie sprzeciwianie się grzeszników. To była rozmowa naszego Pana z Żydami. Ciągle na niego czatowali, chcieli go przyłapać na takim czy innym słowie, jakoś doprowadzić do jego upadku, do przerwania jego misji. No ale rozmawiali. I gdy byli na polu, a bycie na polu oznacza, gdy byli aktywni w realizowaniu swojej myśli, misji, nasz Pan swoją pasterską misję, Żydzi swoją misję rolniczą, doszło do zabicia naszego Pana poprzez Żydów, którzy posłużyli się w tym celu Rzymianami. I nasz Pan został ukrzyżowany. I w wersecie 9 Bóg po zabiciu naszego Pana pyta ich tak. Rzekł pan do Kaina, gdzież jest Abel, brat twój? A on mówi, nie wiem, Izalem ja stróżem brata swego. W jaki sposób Bóg zapytał Żydów, gdzie jest Abel, twój brat? Przez wzbudzenie w ich umysłach pytań i wątpliwości odnośnie naszego Pana i jego roli. W jaki sposób wzbudził te wątpliwości w ich umysłach, w umysłach Żydów? Punkt pierwszy, przez wzbudzenie naszego Pana z grobu. Potem przez jego uwielbienie, wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, poprzez działalność apostołów, którą oni powodzili, przez powstawanie zborów i tak dalej. Wróćmy do tego pierwszego, wzbudzenia naszego Pana z grobu. Wiemy, w jakich to się stało okolicznościach, prawda? Faryzeuszy kazali kłamać strażnikom, że oni usnęli, ci strażnicy, a wtedy przyszli uczniowie, by wykradli ciało. Z tego tylko wynika, że cały naród żydowski interesował się tym, co się stało i jak poszła wieść, że nasz Pan zmartwychwstał, to jedni może uwierzyli kłamstwu, że uczniowie wykradli ciało, ale nie jeden Żyd zaczął sobie zadawać pytania w swoim myśle, o co to chodzi? Może jednak ten człowiek naprawdę był Mesjaszem i zabiliśmy Syna Bożego? To było zasianie w ich umyśle wątpliwości. A jak potem mieliśmy uwielbienie naszego Pana i chwilę później wylanie Ducha Świętego, to Żydzi nie widzieli tego wylania Ducha Świętego? No widzieli. Przecież widzieli, jak apostołowie mówili obcymi językami. Czy nie w niejednym żydowskim umyśle nie pojawiło się pytanie i wątpliwość, kim był ten w sumie Jezus, którego myśmy zabili? Tak to właśnie to jest. Gdzie jest brat twój? Takimi wątpliwościami Bóg nękał ich umysły, żeby się martwili teraz i myśleli o tym, kim też w sumie była ta osoba, no bo dzieją się dziwne rzeczy. Potem apostołowie działalność prowadzą, cuda nawet wykonują pewne, powstają zbory, oni to wszystko obserwują. Bardzo dobrym przykładem takich wątpliwości, które naprawdę pojawiły się w umysłach niektórych Żydów, są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, od wersetu 34 do 39. Mam na myśli Gamaliela. Jeden z właśnie z tego narodu, z tej wyższej klasy. Wtedy powstawszy w radzie niektórych faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczony zakonny, zasnął wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę wyprowadzono apostołów, którzy byli tam sądzeni. I mówię, i oni chcieli tych apostołów zabić. I zobaczmy, co mówi Gamaliel. Mężowie izraelscy, miejcie się na baczności ze strony tych ludzi, co byście mieli mieć czynić. Czyli uważajcie, co z tymi ludźmi macie zrobić. Albowiem przed tymi dniami powstał Tendas, podając się za coś, do którego się przywiązało wielu mężów, około 400, którego zabito, a wszyscy, którzy z nim byli, rozproszeni są i wniwecz się obrócili. Po nim powstał Judas Galilejczyk za dni popisu i uwiódł wielu ludzi, ale i on zginął i wszyscy, którzy z nim przestawali, są rozproszeni. Czyli do czego zmierza Gamaliel? Mówi, już nie jeden wódz powstawał religijny wśród nas, daje dwa przykłady. Wielu miał zwolenników, ale po jego śmierci wszystko się rozpadło. Bo było, że od człowieka pochodziło. Jakiś tam sobie wódz stanął, zebrał zwolenników, ale jak wodza zabrakło, wszystko się rozpadło samoistnie. I teraz zobaczmy, przecież teraz powiadam wam, dajcie spokój tym ludziom, apostołom, których ci chcieli zabić. I zaniechajcie ich, albowiem jeżeli jest z ludu ta rada, czyli jeżeli to od ludzi ta sprawa jest, tak jak w tych dwóch przypadkach, które wymienił przed chwilą, to się wniwecz obróci. Po śmierci wodza, którym był Jezus, to się wniwecz zaraz obróci, nie ma co zabijać kolejnych ludzi, bo się samo to wszystko rozpadnie. Ale jeśli, i teraz zobaczmy werset 39, no przedziwny werset w ustach faryzeusza. Ale jeśli to jest z Boga ta sprawa, nie będziemy mogli tego rozerwać. I aby się nie okazało, że z Bogiem będziemy walczyć. Czy ktoś powie, że Gamaliel nie miał wątpliwości odnośnie naszego Pana? Kim był nasz Pan? Powstał sam z siebie? Zebrał trochę uczniów? Czy może jednak Bóg go wysłał? Nie wiedział Gamaliel. W sumie był zbity z tropu. I mówi, lepiej tych ludzi zostawmy w spokoju, bo jeżeli to z ludzi sprawa powstała, niebawem się sama zakończy, się wszyscy rozproszą. Ale jak pochodzi od Boga, a nie był wcale pewien, że tak nie jest, to się może okazać, że walczymy z Bogiem. No i mądry człowiek. Wątpliwości miał faryzeusz. Jednak jako naród, pomimo tego, że niektórzy mieli wątpliwości, przemogli jakoś te wątpliwości, przeszło to im, jak to się mówi, rozeszło się po kościach i mówią jako naród, nie wiemy. To znaczy, nie wierzymy w Niego jako Mesjasza. Mało tego, nawet nie chcą się Nim interesować, czy cokolwiek mieć z Nim wspólnego, bo mówią, Izalem ja stróżem brata swego. Zobaczmy, jak powiedzieli to Izajasz, dużym brata swego, w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział, 15 i 6. Dzieje apostolskie, 18, 5 i 6. A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, ściśniony był Paweł w duchu, oświadczając Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy oni się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy proszę, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, jam jest czysty, od tego czasu pójdę do pogan. Sprzeciwiali się i obluźnili, aż jak tylko im wspomniał o Jezusie. Nie chcę, czy ja jestem jego stróżem, co ja mam z nim wspólnego? Ja nie chcę w ogóle o nim nic słyszeć. Ale wracamy do wersetu 10 naszego podstawowego rozdziału o historii Kaina i Abla. I Bóg dalej kontynuuje swoją przemowę do Kaina, do narodu żydowskiego. Cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Wzbudza teraz wątpliwości w ich umyśle co do charakteru ich czynów. Cóżeś to uczynił? Zobaczmy, jak to zrobił Bóg w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale 36 i 37. Dzieje apostolskie 2, 36 i 37. Niechajże wtedy wie zapewne wszystek dom izraelski. Zobaczmy, jak bezpośrednio wprost są informowani, co oni zrobili. Cóżeś to uczynił? Niech wam będzie wiadomo, prawda? Tak zaczyna to czasami. Ludzie też, gdy chcą nadać powagę sytuacji, to tak mówią. Niech nikt nie ma wątpliwości i albo niech nikt się nie łudzi, że i bezpośrednio ktoś komuś pokazuje całą prawdę, nagą prawdę. Niechajże wtedy wie zapewne, pewnie, wszystek dom izraelski, że go Bóg Panem i Chrystusem uczynił. Tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów: cóż mamy czynić, mężowie bracia? Bezpośrednio ostry zarzut, wyście go ukrzyżowali. No i strach. Właśnie wzbudzone wątpliwości. Cóż mamy czynić, mężowie bracia? Co niektórzy tak mówili. Nie cały naród, ale właśnie to te teksty tylko pokazują, że Bóg do nich apelował. Nawet po śmierci jeszcze chciał im uświadomić to, co zrobili. Wskazuje poprzez nauki uczniów, że ten ich czyn wzywa boską sprawiedliwość do pomsty. Mówi, że głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi. I poprzez nauki Starego Testamentu i chrześcijan, swoich uczniów, Bóg podaje, jaka będzie ta pomsta, albo jaka będzie kara za to, co zrobili. I ta kara jest w wersecie 11. Teraz wtedy wyklęty będziesz z ziemi, która otworzyła usta swe, aby przyjęła krew brata twego z ręki twojej. No i znowu mamy przepiękny przykład okazania głębokich prawd w takim oto stwierdzeniu, że wyklęty będziesz z ziemi, która otworzyła swoje usta, żeby przyjąć krew brata twego z ręki twojej. Przeanalizujmy ten każde słowo albo każdy fragment zdania. Zobaczymy, jakie tu są głębokie treści. Tu może to był ten jeden werset, to może być podstawa do całego wykładu. Teraz, zaczyna się od teraz. Teraz, czyli kiedy? W wieku Ewangelii, na którego początku zabili Jezusa. Jaka będzie teraz dla was kara na okres wieku Ewangelii? Teraz wyklęty albo przeklęty będziesz z ziemi. Ziemia, społeczeństwo ludzkie. Będziesz wyklęty, przeklęty z ziemi, odcięty od wybrańców wysokiego powołania. Wysokie powołanie, udział w maluczkim statku, który miał być zawężony tylko do waszego narodu, z powodu odrzucenia Jezusa i jego zamordowania, oferta wysokiego powołania pójdzie do pogan. Do społeczeństw ziemi wokół was, czyli są poinformowani, że w związku z tym tracą przywilej udziału w wysokim powołaniu jako naród. Od tej pory każdy Żyd, który chciałby przyjść do Jezusa, może to zrobić. To nie znaczy, że już żaden Żyd przez cały wiek Ewangelii nie mógł do naszego Pana przyjść, bo brat Johnson był Żydem i przyszedł do naszego Pana. Ale jako naród zostali wycięci i nie było od tej pory różnicy między Żydem a poganinem. I jeden i drugi, po chwili, gdy zostali wycięci, odrzuceni, musi ponownie powrócić do naszego Pana, tak jakby poganin, i być wszczepiony ponownie w to drzewo oliwne. Pamiętam, jak Paweł mówi, że gałęzie zostały wyłamane, to właśnie ich wyrzucenie, przed odcięcie, ale Paweł mówi, co nie znaczy, że nie może ponownie niektórych gałęzi wszczepić, bo skoro wszczepia gałęzie obce, które nigdy nie były w tym drzewie, czyli pogan, i one rosną na tym drzewie nie swoim, to mówi, tym bardziej może wszczepić gałęzie swoje, które kiedyś tu były. Ale na wszystkie gałęzie narodu żydowskiego, te, które nie przyjęły naszego Pana w czasie jego pierwszego adwentu, zostały wyłamane i powrót miały taki sam jak każdy inny poganin. Mogli wrócić jako jednostki, które naszego Pana przyjmowała. Wiemy, że byli My znamy brata Johnsona jako Żyda, który powrócił do tego drzewa, ale też był z niego, jako przedstawiciel tego narodu, wyłamany. Wrócił tak, jakby był poganinem. I został ponownie wszczepiony w swoje własne drzewo z obietnicy Abrahamowej. I teraz wracamy do naszego wersetu, czyli wyklęty będziesz z ziemi, odcięty od wysokiego powołania, zostajecie wyłamani jako naród, co do joty, każdy z was Żydów, z ziemi, która otworzyła usta swe, aby przyjąć krew brata twego. No, tu jest piękna rzecz. Brat, ten brat twój to Jezus. Ziemia, społeczeństwa ludzkie wokół narodu żydowskiego, poganie, otwierają swoje symboliczne usta na przyjęcie krwi brata narodu żydowskiego, naszego Pana. W jaki sposób oni otwierają usta na przyjęcie jego krwi? No, korzystają z usprawiedliwienia, jaką tą krew daje. Poganie wokół narodu żydowskiego będą wierzyć. Dzięki tej, że wierzę, krew naszego Pana ich, do ich ust wpłynie symbolicznie, prawda? Usprawiedliwi ich i oni będą zaproszeni do morskiego statka. A z ręki twojej będzie to odebrane. Inni, nie Żydzi, poganie, korzystają z zasługi sprawiedliwości, zasługi krwi naszego Pana przez cały wiek Ewangelii. A Żydom w tym czasie śmierć naszego Pana nie daje absolutnie żadnych korzyści. Są poza ziemią, która otwiera usta i korzysta z usprawiedliwienia, bo wierzy w naszego Pana, przynajmniej niektórzy, prawda? W przeciwieństwie do Żydów, którzy jako naród nie uwierzyli. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 45 i 46. Dzieje 13, 45, 46. Wtedy Żydzi, widząc lud, napełnieni są zazdrością i sprzeciwiali się temu, co Paweł opowiadał, mówiąc przeciwko temu i bluźniąc, a Paweł i Barnabasz odważnie mówiąc, rzekli, wam ci najpierw, to jest właśnie tutaj jest pokazane to odrzucenie, to przejście, wyłamanie i odrzucenie ich od tego przywileju wysokiego powołania i danie tego przywileju ziemi społeczeństwom wokół Żydów. Wam ci najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie i uważacie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto obracamy się do Boga. Oto idziemy do ziemi wokół was, która otworzy swoje usta i przyjmie krew brata waszego z ręki waszej. Werset 12 ciągnie dalej tą karę. Gdy będziesz spróbował ziemię, nie wyda więcej mocy swej tobie. Uciekinierem i włóczęgą będziesz na ziemi. Gdy będziesz spróbował ziemię, nie wyda więcej mocy swej tobie. Od tej pory, od zamordowania naszego Pana, wszystkie wysiłki i cała aktywność w służbie na rzecz Boga miały być dla narodu żydowskiego bezowocne, jałowe. Nie wyda więcej mocy tobie. Cokolwiek byś robił na polu służby, to wszystko będzie nicość. Dowodem jałowości ich poczynań na cały wiek Ewangelii jest działalność dzieci Kaina, bo Kain miał swoje dzieci później, a ci te dzieci Kaina to nikt inny jak rabini wieku Ewangelii, którzy starali się działać na służbie dla Boga. Jak ci, którzy znają tę historię, to wiedzą, że rabini byli aktywni, do tej pory są aktywni, cały wiek Ewangelii byli aktywni, ale zgodnie z wersetem 12 cała ich aktywność bez mocy. Bo oni w ciągu wieku Ewangelii zajmowali się takimi rzeczami jak Talmud, Kabała, Masora, Midrasz. Kto zna te terminy, to coś potrafi kojarzyć. Ja nie będę o nich za bardzo opowiadał, bo widzę, że czas już taki, żeby pierwszą część kończyć. Powiem tylko parę słów o samym Talmudzie. Jest to wielki zbiór nauk i komentarzy do Starego Testamentu, Talmud. I on ma dwie części, Miszna i Gemara. Ta pierwsza część zawiera prawa, nauki, które Bóg rzekomo przekazał Mojżeszowi na górze, ale tylko dla jego tajemnicy. Mojżesz powiedział, komu trzeba, a kto trzeba, zapisał. No i powstała ta pierwsza część Miszna. Później przekazywana z pokolenia na pokolenie, aż w końcu spisana przez jakichś tam rabinów. A druga część Miszny, ta Gemara, to są komentarze do części pierwszej. Czyli zobaczcie, w części pierwszej mamy niby pewne nauki podane Mojżeszowi, pewne prawa, które Bóg podał Mojżeszowi na górze, ale poza Biblią, tylko takie prywatnie. A część druga Talmudu to komentarze na temat tych prywatnych objawień dla Mojżesza. W tej części drugiej można na przykład znaleźć jakieś legendy obraźliwe dla naszego Pana. A Kabała to popularna wśród niektórych amerykańskich piosenkarzy. Dzisiaj Madonna jest zwolenniką, jest kabalistką. No tam w tej Kabale to już wchodzą powoli sfery okultyzmu i temu te podobne rzeczy. Masoreci są znani z tekstu masoreckiego. Tak pilnie pracowali kilkaset lat nad tekstem masoreckim Starego Testamentu, żeby ustalić jego jedną wersję, jakie samogłoski dopisać do tych spółgłosek. Znaleźli liczbę rękopisów, na ich bazie pracowali, a jak już wypracowali jedną wspólną wersję, to wszystkie przykłady Starego Testamentu, albo wszystko wersje Starego Testamentu, które mieli do dyspozycji, na bazie których swój masorecki tekst zapracowali, zniszczyli, żeby potem nikt inny nie musiał już tego dzieła drugi raz pokonywać. To zniszczenie pozbawiło chrześcijan wielu cennych rękopisów. Także znowu, tak się przyczynili. Później dopiero, gdy odkryto te zwoje Esenitów, czy Eseńczyków, to wtedy dopiero pojawiły się starsze rękopisy Starego Testamentu niż tekst masorecki. Także ich służba na tym polu masoretów też była bardzo wątpliwa, bo niby ujednocili tekst Starego Testamentu, a jednocześnie poniszczyli przy tej okazji wiele rękopisów Starego Testamentu, na bazie których oni to robili, do których już teraz nauka nie ma dostępu. Co na to Kain odpowiada? Werset 13 i 14. Większa jest kara moja, niż mogę znieść. Oto mnie dziś wyganiasz z oblicza tej ziemi, przed twarzą twoją skryty będę, uciekinierem i włóczęgą, a ktokolwiek mnie znajdzie, zabije mnie. Większa jest kara moja, niż mogę znieść. Żydzi bardzo przesadzają z surowością kary, jaka ich spotkała. Uważają, że to coś strasznego i wielkiego ich spotkało. Pamiętajmy, że przesadzanie z surowością naszych cierpień wzmaga te cierpienia. Lepiej do każdego doświadczenia ciężkiego podchodzić bez przesadzania z jego surowością, bo jeżeli wyolbrzymiamy te trudy, które nas spotkały, to tylko tym boleśnie je odczuwamy. Więc dla naszego własnego dobra lepiej patrzeć na nie optymistycznie, bo wtedy zmniejszymy ich dolegliwości. One będą takie, jakie będą, ale w odczuciu będą łagodniejsze. Oto mnie dziś wyganiasz z oblicza tej ziemi, stwierdzają Żydzi. Czyli uznają, dostrzegają, że są co? Usuwani z własnej ojczyzny. Na początku wieku Ewangelii i są rzucani w społeczeństwa Europy, gdzie szukają schronienia. Przed twarzą twoją skryty będę. Twarz to symbol łaski. Przed twarzą twoją skryty będę. Nie będę miał twojej łaski. Dostrzegają brak łaski Pana. Boga, który ich usuwa i nie błogosławi już nawet na tyle, co było pod zakonem do czasów naszego Pana. Gdzie byli owszem karani, ale byli potem przywracani do łaski. Bóg do nich przemawiał, wysyłał proroków. Miał z nimi kontakt. Tutaj zerwał z nimi zupełnie. Uciekinierem i włóczęgą a ktokolwiek mnie znajdzie, zabije mnie. No to samo za siebie mówi, prawda? Uznają siebie za uciekinierów, wypędzonych i włóczęgów, a ktokolwiek mnie znajdzie, mnie zabije, spodziewają się wszystkiego najgorszego, łącznie ze śmiercią, nie wiadomo, którego dnia ona ma ich spotkać. Na co Bóg reaguje w ten sposób? Werset 15. Kto bykolwiek zabił Kaina, siedmioraką odniesie pomstę. Co znaczy w Biblii 7, każdy wie. Siódemka to albo symbol boskiej natury, a jeżeli dotyczy spraw niezwiązanych z naturą, to zupełność. Siedmioraka pomsta to znaczy pomsta, zemsta, kara zupełna, całkowita. Czyli co tutaj Bóg powiedział w tym wersecie? Kto bykolwiek zabił Kaina, czyli kto bykolwiek chciał zniszczyć naród żydowski, bo on ma być przez Boga karany, ale nie ma być zniszczony, unicestwiony z ziemi. Tego Bóg nie planuje w swoim planie. Wobec tego karanie owszem, ale nie unicestwienie tego narodu. Kto bykolwiek zatem chciał zabić, doprowadzić do wyniszczenia tego narodu zupełnie, tak jak Hitler chciał to zrobić, prawda? Żeby pozbyć się Żydów zupełnie, to odniesie sam siedmioraką pomstę, czyli sam będzie całkowicie zniszczony. Wszystkie ruchy polityczne i wojskowe i religijne, jakiekolwiek by nie były na ziemi, które kiedykolwiek chciałyby zniszczyć, doprowadzić do unicestwienia Żydów jak w całości, po wymierzeniu Żydom pewnej kary, którą Bóg przewiduje jako im należnej, same będą przez Boga zniszczone. I tak się stało. No. Być może hitleryzm nie dlatego upadł, że Stalin był taki mocny i Amerykanie go pomagali, tylko dlatego, że po wymierzeniu pewnej kary Żydom, po spełnieniu pewnej roli jako tych łowców, którzy mieli ich gonić i tym pogoniom zachęcać do Izraela, otrzymali zapłatę siedmioraką. Hitleryzm, faszyzm jako taki został zniszczony jako opcja polityczna w Niemczech. I włożył na Kaina Pan znak, aby go nie zabijać. Włożył znak, czyli dał im pewne, zaraz dochodzimy do tego znaku, tego piętna, dał im pewne cechy narodowe, tożsamość narodową, to jest, ona jest tym znakiem, i tożsamość narodowa Żydów, które są niewidoczne na zewnątrz, tak jak piętno nie było widoczne, nie wiadomo do dzisiaj, czym to piętno naprawdę było. Dał Żydom pewne cechy narodowe, tożsamość narodową, która pozwoliła im pozostać narodem wybranym, zachować odrębność narodową, pomimo tego, że byli w wielu różnych krajach przez długie, długie setki lat. A mimo to nie wtopili się w te kraje, tak żeby po kilkuset lat nie było wiadomo, gdzie ci Żydzi są. Gdyby Polaków spotkało to samo, co Żydów, po tym tysiącu z hakiem lat, po około 2000 lat, nie znaleźlibyśmy nigdzie żadnego Polaka. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości. Gdyby nas dzisiaj rozbili po całej Europie, no to ja jako Polak, no mam już żonę. Moje dzieci jeszcze są jeszcze o wolnym stanie, bo z tego rozbili, gdyby zostały wypędzone do Hiszpanii, Francji, Niemiec albo gdziekolwiek indziej, pewnie wzięłyby sobie jakiegoś tam Anglika i tak dalej za męża czy żonę, prawda? Jeszcze byłoby wiadomo, że o matka Polka, ojciec Polka, a drugi partner to ta druga. Dzieci to, że mają też mieszanych rodziców, ale już wnuki, prawnuki, to już by nikt nawet nie wiedział, że tam jakiś pradziadek był Polak. I w sumie po iluś pokoleniach, na przykład po 15, kto by tam gdziekolwiek doszedł, że 15 pokoleń wstecz był Polak. Wszyscy by o tym zapomnieli, tak jak braterstwo na pewno nie wiecie o swoich przodkach sprzed 15 pokoleń wstecz, jak mieli na imię, gdzie mieszkali, skąd się wzięli, a może nie byli Polakami wcale, ale nie wiecie tego. A Żydzi trzymali się razem, generalnie. Oczywiście były przypadki, że nie wszyscy, że niektórzy się żeniali, się wtopili i z dnia gdyby się rozeszli, ale chodzi o trzon. Trzon narodu pozostał nienaruszony. Gdy powstawało Izrael, byli ludzie, którzy się poczuwali, że nimi są, którzy wiedzieli, że nimi są i którzy byli gotowi tam pojechać i z narażeniem życia próbować ten kraj podnieść z grobu, z ziemi. Więc włożył na Kaina znak, pewne cechy, tożsamość narodową, aby go nie zabijać, czyli mają tą obietnicę, że ktokolwiek by ich nie dotykał, to naprawdę nikomu Bóg nie pozwoli ich zniszczyć, chociaż różne opcje militarne i religijne mogą im odpowiednią karę wymierzyć, no bo przecież wiek Ewangelii po to zostali zaproszeni. Krew na nas, tak? Krew Jego na nas i na nasze dzieci, tak? Sobie Żydzi zapowiedzieli, tak też dostawali w czasie wieku Ewangelii. Wybitność narodu żydowskiego jest dostrzegana przez ludzi tego świata, którzy nie są Żydami. Ja tutaj mam cytat, pan idzie już przygonić stąd, pewnie tak. Więc mały fragmencik z tej książki o Żydach. To jest książka W cieniu gwiazdy Dawida, Polaka, autora Polaka, Piotra Jędroszczyka. I on napisał we wstępie do tej książki, W cieniu gwiazdy Dawida, pojawienie się państwa żydowskiego na politycznej mapie świata było bodajże pierwszym i jedynym do tej pory wypadkiem utworzenia państwowości przez społeczność rozrzuconą po całym świecie. Pierwszy i jedyny przypadek utworzenia państwowości przez społeczność rozrzuconą po całym świecie. Dzięki piętno Kaina. Żaden inny naród rozrzucony po świecie, tak jak oni, nigdy później, po tylu latach, nie stworzył ponownie swego państwa. Wtedy odszedł Kain od oblicza pańskiego, wracam do Biblii, werset 16, i zamieszkał w ziemi Nod. Odszedł Kain od oblicza pańskiego, Izrael utracił łaskę Pana, Boga, na 5 dni przed ukrzyżowaniem naszego Pana, kiedy w ich sercach zapadła decyzja o zabiciu naszego Pana. I zamieszkał w ziemi Nod. Znaczenie słowa Nod jest bardzo też wymowne, bo Nod znaczy po polsku wędrujący. Żydzi zamieszkali w ziemi wędrującej. Nie mieli jednej ojczyzny. W różnych krajach i to musieli często wędrować z jednego do drugiego, bo jak się warunki pogarszały, antysemityzm wzrastał, to trzeba było się przenosić, uciekać w inny kraj. Niepewni, czy jak długo to zamieszkają. W Polsce mieli stosunkowo dobre warunki, ale tylko stosunkowo dobre warunki, prawda? Były i także w polskiej historii epizody mocno antysemickie. Izrael wędrował głównie wśród krajów chrześcijaństwa. Na wschód słońca od Edenu, o tym wschodzie mówiliśmy pierwszego dnia, poza stanem usprawiedliwienia, w stanie potępienia od łaski Bożej. I w ten sposób mój temat o Kainie, jego historii pięknie dobiega końca. Historia mówi o wydarzeniach z pierwszego adwentu naszego Pana. Po przerwie będę mówił o jednej z przypowieści naszego Pana i specjalnie wybrałem przypowieść naszego Pana, która zahacza o Żydów i będzie się pięknie uzupełniało z tym tematem, czyli chociaż po przerwie będziemy mieli inny temat zupełnie, to można by było powiedzieć, że to będzie jak gdyby ciąg dalszy tej historii, jeszcze nie tej historii, ciąg dalszy o tym narodzie, nie tej historii, pewne inne fakty o tym narodzie, ale pozostaniemy nadal w kręgu narodu żydowskiego na bazie jednej z przypowieści naszego Pana, a z tej lekcji życzę nam wszystkim błogosławieństwa i dziękuję za uwagę. Dziękuję.